przyszłym roku mija 60 lat od wysłania tego listu, który zawiera słynne zdanie: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Gdybym mogła zapytać pana dyrektora o to, jakie były wówczas uwarunkowania historyczno-społeczne, dlaczego takie orędzie musiało powstać? Dlaczego powstało w Polsce?
To jest oczywiście temat na dłuższy wykład. Europa po II wojnie światowej była podzielona. I oczywiście miała wśród obywateli, bo możemy mówić o wielu poziomach, takim politycznym, publicznym, społecznym, ale też i osobistym. Na poziomie tym osobistym to były rany bardzo często nie do zaleczenia. Szczególnie w Polsce, gdy myślimy o relacjach polsko-niemieckich, to musimy pamiętać, że w każdej polskiej rodzinie była pamięć o II wojnie. I to była pamięć oczywiście składająca się albo z jednego, albo z dwóch komponentów. To znaczy albo była to pamięć o okupacji niemieckiej lub sowieckiej, albo to była pamięć o obu okupacjach. Więc to było bardzo trudne. I teraz po tej wojnie, z której Polska wychodzi jako państwo ani przegrane, ani wygrane, bo z jednej strony zakończyła się ta wojna, pokonany został okupant niemiecki, ale w miejsce tego okupanta wszedł drugi okupant, prawda? Polska straciła swoją podmiotowość międzynarodową, suwerenność, albo znacznie ta podmiotowość międzynarodowa została ograniczona, bo tu można dyskutować, czy to państwo, które powstało, w jakim stopniu było jakoś niezależne od Związku Radzieckiego, a w jakim sposób było całkowicie podległe, na ile to było państwo autorytarne, totalitarne i tak dalej. Zostawiam to trochę tutaj na boku. Natomiast właśnie mamy też ten poziom taki geopolityczny, strefa wpływów. Po drugie, zmiany granic, które bardzo mocno dotknęły Polaków i Niemców, Polskę i Niemcy. Po trzecie, podział samych Niemiec. Mamy taką sytuację, gdy mówimy o tych gestach pojednania, że mamy Polaków, Niemców, ale trzy państwa. Polskę, Niemcy wschodnie, Niemcy zachodnie. Relacje Polski z Niemcami wschodnimi i zachodnimi są całkowicie inne. Mamy układ Zgorzelecki z 50 roku podpisany między Polską, prawda, a Niemcami wschodnimi, który niby rozwiązywał problem granicy, a jednak go nie rozwiązywał.
Dlaczego?
Z tego względu, że po pierwsze NRD nie było uznane przez wszystkie podmioty na arenie międzynarodowej, po drugie sam ten akt nie został uznany przez wszystkie podmioty na arenie międzynarodowej, zatem odwoływano się cały czas do decyzji poczdamskich. Na konferencji w Poczdamie kwestia granicy została tak sformułowana, granicy polsko-niemieckiej, że stała się granicą tymczasową.
Mówimy o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Tak, tak. I trzeba pamiętać, że tereny na wschód od tej granicy zostały przekazane, były niemieckie tereny, w Polsce w zarząd. Prawda? A ostateczne decyzje miały zostać podpisane w traktacie pokojowym. No i tutaj zawsze można zadać pytanie, słuchacze nas słuchają, kiedy podpisano traktat pokojowy z Niemcami po II wojnie światowej? Nigdy. Tak, w jakim stopniu substytutem tego traktatu był układ 2 plus 4, konferencja 2 plus 4, ale to jest dopiero, prawda, 89, później 90 rok, rozwiązania traktatowe. Więc to był jednak poważny problem na takim poziomie geopolitycznym. I tutaj, aby politycy zmienili swoje działania, potrzebne były zmiany myślenia ludzi. Tutaj na arenę wchodzą, można powiedzieć, non-government stakeholders, tak? Tacy ludzie, którzy, interesariusze, którzy nie są wcale podmiotami publicznymi, którzy mają władzę, ale takimi, które mają oddziaływanie społeczne, są liderami. W tym wypadku to okazało się, że kościoły odegrały tą rolę. W Polsce kościół rzymskokatolicki, w Niemczech kościół ewangelicki i rzymskokatolicki. Więc ta sytuacja po prostu była bardzo, bardzo skomplikowana, ale też trzeba dostrzec, że już tuż po wojnie, na przykład prymas Chlond formułuje takie przesłanie do Niemców, taki apel, że przebaczamy wszystko, buduje je na przebaczeniu, używa tego sformułowania już w latach 40. Prymas Chlond, który nie ma najlepszej prasy w Niemczech ze względu na zorganizowanie polskiej administracji kościelnej na byłych terenach niemieckich, ale to on formuje jako jeden z pierwszych takie przesłanie. Później w latach 50. to jest bardzo trudne, nawet w Niemczech. Niemcy patrzą na Polskę z perspektywy głównie wypędzeń, wysiedleń. My mówimy wysiedleń, oni mówią wypędzeń. Czyli tych Niemców, którzy są zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych stron, stracili swoje domy, mieszkania, zostali zmuszeni do wyjechania na zachód, głównie do Niemiec zachodnich, ale nie tylko. I oni cały czas myśleli, że tu jest jednak szansa na powrót, bo tego traktatu nie ma. To jest tymczasowy zarząd. kiedyś to się może zmieni. My te roszczenia mamy. Dopiero na początku lat 60. Kościół, także rzymskokatolicki w Niemczech, zaczął dostrzegać, że to jest nieodwołalne. Ale on miał problem, bo te środowiska ziomkowskie, środowiska wypędzonych, nie chciały w to uwierzyć, nie chciały tego przyjąć. Gdy niemiecki biskup Julius Dipfner, biskup Berlina, późniejszy kardynał i arcybiskup Monachium, przewodniczący episkopatu Niemiec, w 60 roku wygłosił takie kazanie na święto świętej Jadwigi, którym sformułował taką tezę, że jesteśmy odpowiedzialni za drugą wojnę światową, my Niemcy, i powinniśmy pogodzić się z granicą na odrzeźnienie się, wzbudziło to gigantyczne protesty w tych środowiskach. Podobnie memoranda kościoła protestanckiego, memorandum tybińskie, memorandum wschodnie, także protesty. Więc to było bardzo trudne do zaakceptowania właśnie takiego podejścia. Ale też mamy ten poziom wartości, czyli zapomnijmy o granicy i pomyślmy w ogóle o ludzkich relacjach, o pojednaniu, o przebaczeniu. Słowo pojednanie jest słowem absolutnie z obszaru kościoła rzymskokatolickiego, jest słowem religijnym, teologicznym. Ono wywodzi się z obszaru pojednania człowieka z Bogiem. A tutaj ktoś chce przenieść ten sposób myślenia na relacje człowiek-człowiek, a po drugie na relacje polityczne.